W obecnej chwili, bracia i siostry, zauważyłem za potrzebę, ale to jest tylko moja myśl, podzielić się pewnym tematem, bo ciekawiło mnie i nawet byłem zajęty tymi myślami przez dłuższy okres czasu, wiedząc, że będę obecny tutaj między wami, co takiego podzielić się z wami. Znam was już od dłuższego czasu, poniekąd już z opowiadania. Więc były okresy, czasy, kiedy ta potrzeba była, że bracia odwiedzali Francję i przeniosli ze sobą Ewangelię, prawdę. Były to czasy trudne, kiedy trzeba było walczyć, ażeby naprawdę utrzymać się w tej prawdzie. Myślałem i myślę, że temat obecny, chociaż trudny do wykonania, staram się, żeby jak najlepiej ja sam mógł zastosować się do tej myśli. Apostoł Paweł mówi nam, że chluba to jest temat chluba z krzyża Chrystusowego. Ciekawe. Jak piękna jest Ewangelia o krzyżu Chrystusowym. Nie dziwnym jest, że apostoł Paweł w liście do Galatów czyni krzyż Chrystusowy głównym, środkowym punktem swoich kazań. Czytam w liście do Galatów, 6 rozdział, 14 werset. Oczytam te myśli, chociaż wierzę, że braciom te teksty są wiadome. Szósty a czternasty do Galatów. Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi jest świat ukrzyżowany, a ja światu. Takie myśli podaje apostoł Paweł. Lekcja nasza, nad którą będziemy zastanawiali się, przypomni nam tę wielką prawdę, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Nie tylko naszym, ale też i całego świata. Pan Bóg przygotował dwa odmienne zbawienia. Jedno dla Kościoła we wieku Ewangelii, a drugie dla świata we wieku przyszłym. W tysiącletnim Królestwie Chrystusowym. Oba te są zbawieniem od grzechu, od przekleństwa, od smutku, od boleści, od wzdychania i od śmierci. Lecz oba są zbawieniem do wiecznego szczęścia. Ale one znacznie różnią się jedne od drugiego. Podobieństwo polega na tym, że Kościół będzie zbawiony przez zmianę natury, gdy zaś dla świata nie będzie zmiany natury, ale zmartwychwstanie do doskonałości w naturze ludzkiej. Zbawienie Kościoła, które jest teraz w procesie, które ma swój początek w słuchaniu wiary, poselstwo boskiej łaski ogłaszane nam. Bywamy pociągani tym poselstwem przebaczenia naszych grzechów i pojednania z Bogiem przez naszego drogiego odkupiciela, naszego Pana, dokonane na krzyżu. W miarę jak przyjmujemy to poselstwo prawdy, w miarę jak przyjmujemy to poselstwo wiary, to wszystko jest zależne od nas. Bóg nam wystarczył środki, które są wystarczające, a resztę to jest nasza praca. To są nasze wysiłki, to są nasze rozmyślanie, to są nasze działania. Więc od nas należy to wszystko. Zależy to wszystko. gdyż od nas zależy to właśnie skuteczne chcenie. To Pan Bóg swoją opatrznością przybliża się do nas, jeżeli trwamy w tym łapieniu prawdy i pragnieniu dalszego boskiego poselstwa. Następuje to pragnienie tego, co nadmieniłem. Jeżeli tego nie ma w nas, to reszty nie następuje. Niestety tego nie ma. To pewnym jest więc, że Pan Bóg naszyci nas, jeżeli jest to nasze pragnienie. Da nam potrzebny pokarm na skutek naszego pragnienia. Pan Bóg pokaże nam swoje przymierze, da nam zrozumieć warunki tego przymierza, w jaki sposób możemy wejść do społeczności z Nim. To jest ważna sprawa. Więc jako Jego dzieci wtedy już więcej nie jesteśmy potępieni wyrokiem śmierci, ale dostąpiliśmy usprawiedliwienia do żywota. Wszystkie te łaski i możliwości udziału otrzymaliśmy dzięki ofierze naszego Pana, dokonane na Kalwarii. Będąc pod tą łaską Bożą, dostępujemy niestety, albo powie, dobrze, że tak, próby. Próby co do naszego zamiłowania do sprawiedliwości. One muszą nastąpić. Która powinna objawiać się w naszym życiu chrześcijańskim i pragnienia dalszej i bliższej społeczności z Panem Bogiem jako synowie. Inne wymagania są nam dokładnie określone przez samego Pana, a które są zapisane w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, a 24 werset. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: jeżeli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze. Niechże samego siebie zaprze i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Są trzy warunki, które należy spełnić, jeżeli chcemy prowadzić życie chrześcijańskie i tego przywileju zaparcia samego siebie. Ono odnosi się do bezwzględnego posłuszeństwa i wytrwania w cierpieniach Chrystusowych. Nadmienię jeden warunek i drugi warunek i trzeci, na mocy której jest to możliwe. Pierwszy warunek jest posłuszeństwo. Jak ważnym jest, bracia i siostry, żebyśmy mogli zastosować się do tego. Do wyzbycia się swojej woli, które też jest potrzebne. To zaparcie się nie tylko oznacza powstrzymanie się od naszych naturalnych praw, możemy to uczynić, lecz także zaniechanie domagania się ich. Tak daleko. Myślę, że może nie wyrażę wszystko tak, jak bracia, siostry mogliby sobie to życzyć. Ale myślę, że po zastanowieniu się, po przemyślaniu tego, to sami doprowadzą do lepszego zrozumienia. To jest moje życzenie. To zaparcie się nie tylko oznacza powstrzymanie się od naszych naturalnych praw, które posiadamy jako ludzie, lecz także zaniechanie domagania się ich z miłości dla Pana. Gdyż one zostały już ofiarowane na Pańskim ołtarzu, które niekiedy ze względu na niektóre słabości, nasze słabości, własne słabości zapominamy. Nie ma drogi skróconej, nie ma innych warunków i nie ma przymusu. Nie ma przymusu. Zaparcie się siebie to są wyrzeczenia, które czynimy chętnie i dobrowolnie, bez szemrania i bez narzekania. Pozbywać się tego, co należy do pewnych przyjemności i do pewnych wygód. To trudno, jeżeli mamy sposobności do tego. To znaczy, w każdym momencie naszego życia mówić w stosunku do siebie, jedynie w stosunku do siebie nie, a w stosunku do Boga tak. Takie ma to znaczenie. Wyrzec się własnego ja jako dominującej zasady w życiu i uczynić Boga zasadą przewodnią w naszym życiu. Uczynić tą zasadę pasją. Uczynić ją emocją naszego życia. Nie jest to łatwe. Ja kiedy widzę w takim znaczeniu brata albo siostry, to dziwuję się, że mogła dojść do takiego stopnia, że ta prawda uczyniła w niej to silne postanowienie, to silne wykonanie i że trwa w tym wykonaniu. To są nasze uczucia, to są nasze przeżycia, to są nasze wrażenia, to jest nasza miłość. To są nasze cierpienia, nasza namiętność, nasze zamiłowania. Życie takie, polegające na stałym wyrzeczeniu, nie chwilowym, bo to też może nastąpić, bo różne są przeszkody albo różne są usprawiedliwienia, które nas do tego zachęcają. Życie polegające na stałym wyrzeczeniu jest życiem stałej akceptacji Boga, czyli posłuszeństwa Bogu. Trzeba nam patrzeć krytycznie na słowo stałej, nie ulegającej zmianom, ściśle ustalony, będący wyrazem trwałych naszych przekonań, stałych uczucia, stałych postanowienia. Jest to, można nadmienić, stały charakter. To znaczy zwracanie uwagi na drobne przestępstwa, na małe rzeczy, bo ich zwyciężanie przygotowuje nas do większych zwycięstw. Znamy po części siebie. Kto by był taki, co nie zna samego siebie? Wiemy, które są w nas i które, albo niektóre są i należą do małych rzeczy. Te małe rzeczy stają się klinem wybijającym Ducha Bożego z naszych serc. One w końcu, jeżeli trwają, stają się samolubne, podczas gdy mogliby promieniować radością służby, służby, która sięga aż do niebios. Pamiętajmy o tym, że człowiek został stworzony na obraz i na podobieństwo Boże. Człowiek, który poświęca wszystko, czasem myśli, że wszystko stracił dla Chrystusa, a właściwie odnajduje życie. Pan Bóg błogosławi i daje potrzebne rzeczy dla tych, co ufają z całego serca, że jedyna droga do nieba to jest oddanie naszego życia. I nic tego nie zastąpi, bo stara się żyć dla innych, a które życie jest wspaniałą przygodą. Dlatego otrzymuje nagrodę niebios, otrzymuje nagrodę od Boga. Nawet wady wielkie lub małe szkodzą naszym owocom duchowym. Ta mysz, znając siebie, powinna nas pobudzać do ciągłej walki przeciwko samowoli. Możemy ją zwalczać przez odwrócenie naszych uczuć do stopnia znienawidzenia ich, unikania i sprzeciwianie się im. Nadmieniłem to poprzednio, że osobiście niektóre trudności spotykam w moim życiu chrześcijańskim i poświęceniu i myślę, że podzielając się z Wami własnych doświadczeń, może spowoduje to w Was, abyście sami mogli rozpoznać samych siebie i mogli dojść do posłuszeństwa absolutnej i do prawdy, którą należy nam, to znaczy w znaczeniu tym kroczyć za Panem naszym. Wspomniałem, że mamy wiele i wiele powodów do usprawiedliwienia się, w jakimkolwiek dziele by to nie było. Tego najwięcej człowiek ma. Lecz jeżeli będziemy zwalczać przez odwrócenie uczuć naszych do stopnia znienawidzenia ich, nie u brata, nie u siostry, bo Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo, ale gdy sami to w sobie zauważymy, to sami w nas powinniśmy je zwalczać. Czy jest inaczej? Możemy sami o tym pomyśleć. Niesienie krzyża. Jeżeli postępujemy śladami naszego Pana po tej wąskiej drodze, po której On sam chodził, to nasze krzyże będą podobne do krzyża Pana. Spotkają nas podobne przeciwności, gdy usilnie czynić będziemy wolę Bożą. Te same trudności spotkamy, gdy będziemy chcieli służyć w Jego sprawie, próby, doświadczenia, trudności i zawady. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział, a 12 werset. Ale wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć, prawda? Tacy będą prześladowani. Przykre doświadczenia będziemy przechodzić, gdy starać się będziemy podporządkować nasze postępowanie pod zasady Słowa Bożego. To obowiązuje chrześcijanina do postępowania śladami Pana. Należy nam zrozumieć albo rozumieć, że powołanie wieku Ewangelii jest łaską i jest przywilejem. I dlatego ci, co łaskawie przyjmują wszystkie przykrości i wszystkie doświadczenia tego życia, co niosą swoje krzyże, ci doznają szczególniejszego błogosławieństwa obecnie, gdyż Pan Bóg jest autorem wszystkiego. Wszystkiego, co otrzymujemy i autorem wszystkiego, co otrzymamy. Inna myśl, że postępując wiarą, mamy widoki przyszłości, mamy widoki niebiańskie, współdziedzictwa z Chrystusem w Jego 1000-letnim królestwie, większą chwałę i cześć we wiekach przyszłych. Uwarunkowane są one na pewnym udziele. Czytamy w liście do Rzymian 8, 17 i 18. Chociaż, tak jak bym wspomniał, bracia i siostry znają te teksty, wiedzą, o co chodzi, ale myślę, że same wspominanie ich albo nacisk może na niektóre słowa spowodują to w nas, że może obudzimy się i to spowoduje, że może z większą siłą będziemy krócili za Panem naszym. List do Rzymian mówi nam tak. Wspomniałem wersety, które bym nie chciał inne czytać, 17 i 18. A jeżeli dziećmi, uważamy się takich, jeżeli dziećmi, wtedy i dziedzicami. Dziedzicami w prawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeżeli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Albowiem mówi nam apostoł bracia, mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, które ma się objawić w nas, do której jesteśmy zaproszeni. Takie jest zaproszenie. Kościół jest dziedzicem Krzyża Chrystusowego, jak i Jego zmartwychwstania. Uczestniczy w niesieniu hańby, jak i w zechwale. Bez krzyża nie ma korony. Chrześcijanin, który boi się cierpieć, nie może należeć do tego, który cierpiał. Oddać swoje życie przez cierpienie lub w nagłym zginieniu jako męczennik, to jest odnaleźć ją we wieczności. Wszystko się dzieje przez posłuszeństwo i miłość dla Pana. Tak jak nasz Pan nosił krzyż, podobnie każdy wyznawca ma swój własny krzyż, który musi nosić, naśladując Pana. Czytamy w liście do Galatów, 6 rozdział, 2 werset, że jedni i drugi brzemiona noście, a tak wypełnijcie zakon Chrystusowy. Mamy ten przywilej. Mamy to za zasadę naszego życia, o ile możemy to uczynić. My podobnie mamy pomagać naszym braciom, tak jak nasz Pan niósł wszystkie nasze ciężary. Przez nas udział w ich doświadczeniach życiowych, jak i duchowych. Jedynie wtedy możemy być pomocnikami w różnych trudnościach, gdy sami ozdobieni bywamy pokorą przez poczucie własnych naszych niedoskonałości. Dopiero wtedy możemy być pomocnikami innym. Każdy pomagając musi analizować swój stan duchowy, swoje życie, nie przez porównanie siebie do drugiego, bo to jest najłatwiejsza droga, porównać siebie do drugiego, ale przez porównanie siebie do Pana i do tych, którzy zostali postanowieni przez Boga dla nas jako męczenniki, dla naszego przykładu. W doświadczeniach każdego z nas zachodzą chwile, gdzie nawalności utrapień są bardzo srogie. Jak miło jest w takich wypadkach szczera sympatia i rada współczłonka Chrystusowego. Miałbym naprawdę wiele z braćmi i siostrami do podzielenia się. Odczuwam w niektórych wypadkach wielki ból serca. A to z przyczyny, że miłuję braci, że miłuję Pana i że miłuję wszystkie zasady, które właśnie powinny być pielęgnowane przez nas. Stąd ta wielka jest potrzeba w naszej społeczności z wiernymi w Panu, a tak czyniąc wypełniamy albo staramy się wypełniać zakon Chrystusowy, który jest miłość. Różne są brzemiona, których mamy do pomocy, do których miłość jest zawsze baczna i gotowa spieszyć. Ale trzeba ją chcieć. Trzeba umieć ją przygotować i trzeba umieć ją przyjąć. Czy to przyjemnym słowem, czy dobrym uczynkiem, a tak czyniąc, stosujemy się do zakonu miłości, w ten sposób spajamy ciało Chrystusowe. Uznawać mamy zacność charakterów tych, których Pan powołuje, i uznawać ich przymioty serca. Ich stanowisko moralne, jak również ducha zdrowego zmysłu, które posiadają. Apostoł Paweł miał wiele innych powodów do chluby. Jego życie o tym nam dowodzi. Mógł się chlubić, że w drodze do Damaszku objawił mu się Jezus Chrystus. Mógł się chlubić, że był zachwycony do trzeciego nieba, że widział rzeczy w zachwyceniu, o których nie godzi się człowiekowi mówić. Z tego, że został wyróżniony do szczególny sposób, że był powołanym, aby być apostołem. Z tej właśnie rzeczy się wcale nie trudził, gdyż pozostawił nam przykład i podał nam słowa i naukę, do których mamy się stosować. Jedynie jego chluba to z krzyża Chrystusowego. Dlaczego apostoł Paweł był taki dumny z krzyża Chrystusowego? To przecież było dla Żydów zgorszeniem mieć nadzieję w człowieku, który zginął na krzyżu. Jego przewodnią myślą było, aby zwrócić uwagę nie na sam krzyż, ale na zwycięstwo, które jest z tego krzyża, które się właśnie dokonało na krzyżu, na bohaterstwo śmierci, na odkupienie nasze z grzechu i śmierci. To jest to dzieło, które dokonało się na krzyżu, nasze pojednanie, nasza nadzieja dobrej nowiny. Wszystko, co następowało i co ma nastąpić, jest dzięki wyniku śmierci na krzyżu. Nie byłoby jej zmartwychwstania, nie byłoby powołania Kościoła, nie byłoby nadziei błogosławieństwa, nie byłoby powrotu do doskonałości i chwały. Wszystkie te i inne rzeczy są właśnie wynikiem tego dzieła i zwycięstwa. Myśl inna, którą zanotowane jest w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 18 wiersz, mówi nam, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Oto słowa zmartwychwstałego Pana, jako duchowa istota. Gdyby Pan Jezus nie umarł, nie byłoby podstawy do podniesienia Adama i jego rodzaju potępionego na śmierć. Gdyby nasz Pan nie powstał, nie byłoby nikogo, kto byłby w stanie zastosować zasługi swej ofiary. Nie byłoby również powołania Kościoła w wieku Ewangelii, której zaś się radujemy się. Nie mogłoby być obiecanego Królestwa, które ma być ustanowione przy którym przyjściu naszego Pana ku błogosławieniu świata. Gdyby Chrystus Pan nie dokonał tych rzeczy, to apostoł Paweł nie byłby apostołem, pozostałby faryzeuszem i szukałby zbawienia przez zachowanie zakonu. Wszyscy bylibyśmy w grzechu i śmierci i to bez żadnej nadziei. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Słowa te były prawdziwe przez cały ten wiek, a tym prawdziwe są obecnie. Ponieważ żyjemy teraz w czasie, o którym jest napisane w objawieniu 11, rozdział 17, werset. Dziękuję Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był, żeś wrzuł moc swoją wielką i ujęłeś królestwo. W pewnym znaczeniu tego słowa panowanie Chrystusa już się rozpoczęło. Nasz Pan jako przedstawiciel Boga przygotował siły, które w zupełności zburzą wszystkie przeciwne Jego królestwu i Jego sprawiedliwym prawom. Nasz Pan jest u steru, który nadzoruje sprawami świata w czasie obecnym. Posiada wszelką moc, nie tylko co do rzeczy rzymskich, ale także i niebiańskich. Czy możemy wątpić w dalszy Jego nadzór nad sprawami dotyczącej oblubienicy? Nasz Pan, który dotąd zarządzał wszystkimi sprawami, a obecnie dziełem żniwa, mocnym jest nadal zarządzać, kierować i błogosławić. Prowadzi swoją oblubienicę aż do jej chwalebnego stanowiska, do chwalebnego dokończenia i użyje swej mocy do błogosławienia całej ludzkości. Gdy królewskie kapłaństwo wejdzie do niebiańskiej chwały, rozpocznie się nowa dyspensacja Królestwa Chrystusowego, który sprawi, że cały świat usłyszy cichy głos Boży, Pan przywróci narodom wargi czyste, aby jednymi ustami mogli zgodnie chwalić Boga.
takim zrozumieniem wartości i konieczności Krzyża Chrystusowego możemy całym naszym sercem przyłączyć się do orzeczenia apostoła wyrażonego w tekście naszej lekcji. Ale czy ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Odczytamy jeszcze przy naszym zakończeniu pierwszy list Piotra. Jest to drugi rozdział, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, a 21 werset. Czytamy tak. Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego. Przeto wiele mamy i my przyczyn do chlubienia się. To jest dzieła pojednania, Ewangelii, z prawdy, ze znajomości planu Bożego, z braci i sióstr, czyli z braterstwa w Panu. Chlubić się z ucisków, z doświadczeń i prób, z cierpień jest to dla nas wielką sztuką. Cierpienia ponoszone z powodu naszej wierności i posłuszeństwa Panu i prawdzie przynoszą nam radość. Radujemy się, że jesteśmy w miejscu świętym, że mamy chleb Pańskiej obecności i cieszymy się światłem złotego świecznika, jak również i doświadczeń przy złotym ołtarzu. Jeden świętobliwy mąż powiedział kiedyś, że wszystko mogę i wszystko osiągnie ten, kto umie w cichości i milczeniu ufać. Te słowa mają głębokie znaczenie, a takie przekonanie zmieniłoby całkowicie nasz sposób pracy, gdybyśmy chcieli się nad tym tylko zastosować. Jeżeli umiemy znosić wszystkie trudności i doświadczenia wypływające z krzyża Chrystusowego w sposób cierpliwy, bez narzekania i bez szemrania, z radością, ciekawa myśl, prawda? Z radością, to właśnie jest sztuką. Jako pochodząca z ręki naszego niebieskiego Ojca i to w takim przekonaniu, że te doświadczenia i ćwiczenia mają nam posłużyć ku naszemu najlepszemu dobru. Jeżeli umiemy i doszliśmy do tego zrozumienia, to jest dowodem, że serca nasze doszły do wyższego stopnia doskonałości, myśl, którą każdy z nas miał przywilej niedawno tym uczytać. Kończąc. Życzę wszystkim obecnym błogosławieństwa, które właśnie wypływa z krzyża Chrystusowego. Amen.